zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną dzisiaj też Joanna Borow. Dobry wieczór, Asiu.
Dobry wieczór.
Bardzo się cieszę, że znalazłaś się tutaj, bo jesteś osobą niezwykle utalentowaną, to po pierwsze, niezwykle sensualną i zaangażowaną w różne odłamy sztuki, od sztuk plastycznych po sztukę muzyczną.
Tak, zgadza się. Te komplementy trochę mnie nie śmielają, więc nie wiem, co powiedzieć.
Nie musisz się do nich ustosunkowywać.
To nie,
jest
to
moje
dobrze.
Osobiste zdanie.
To dobrze,
subiektywne.
Dziękuję.
Jak najbardziej, mam wrażenie, zasłużone. Zresztą potwierdzają to twoje liczne wernisaże, też nagrody i też to, co robisz, bo to, co robisz, jest bardzo mocno związane z życiem, z tym, co się dzieje tu i teraz. To nie jest sztuka oderwana od rzeczywistości. Zanim będziemy mówić o poszczególnych rzeczach, to chciałabym, żebyś trochę rozwinęła swoje credo artystyczne, chyba tak to można nazwać, moja sztuka, moje życie.
Właśnie zauważyłam, że to, co mi przeszkadza, jest dla mnie jakimś rodzajem inspiracji, bo nie ukrywam, po studiach, kiedy zaszłam w ciążę, to jednak dziecko jest wyzwaniem dla każdej kobiety, artystki, twórczyni, ale przełożyłam tą trudność wychowania dziecka na jakiś rodzaj takiej siły. Wtedy zaczęłam haftować, chociaż wcześniej umiałam, no ale wiadomo, że jeżeli dziecko jest tak absorbujące, no to ten, moja dyspozycyjność musiała być w każdej godzinie w zasadzie dnia, więc wieczorami na przykład, kiedy syn spał, zaczęłam haftować, robić na drutach, no i stałam się taką twórczynią trochę domową, tak? No,
czyli rzemiosło artystyczne.
Dokładnie, więc jakby dzięki temu, że mam dzieci, po prostu moje umiejętności, jeśli chodzi o haft i o szydełko i druty, wzrosły.
Myślę, że to też takie działanie terapeutyczne
po
takim dniu dość jednak monotonnym, chociaż z dziećmi monotonny dzień to może jest źle powiedziane, ale jednak zrutynizowany, pewien rodzaj kieratów, który każda kobieta jednak wpada, wiadomo, no zupki,
pieluszki.
Obiadki, pieluszki, różne inne aktywności i potem faktycznie trzeba się trochę wyciszyć, zwłaszcza myślę dla artysty jest to bardzo ważne, żeby gdzieś nie zatracić kontaktu z tym, co się kocha też.
No myślę, że tak, że to jest bardzo ważne, chociaż ja, jeżeli byłam mamą, to byłam.
I
to
jakby na 100%.
Tak, więc to też było dla mnie duże wyzwanie, żeby jednak poświęcić czas dla siebie i długo się z tym mocowałam, ale właśnie ta dostępność narzędzi, czyli szydełko, igła, jest na tyle łatwa, że no, zawsze można pod stół wcisnąć, tak, za poduchę, na kanapie i nie wymaga to pracowni, jakiegoś nakładu wielkiej siły.
Myślę, że wczesne macierzyństwo to jest taki moment, że my kobiety często rezygnujemy z siebie całkowicie. I
myślę,
to
że
jest
tak.
Trudne, tak? I potem powrót do takiej rzeczywistości, złapanie tego balansu między byciem mamą a artystką. Może być trudne.
Myślę, że tak, ale dzięki właśnie, tak już to sobie wymyśliłam, właściwie poukładałam, to dzięki właśnie takim trudnościom jak kierat, no to może to duże słowo kierat, ale takie wyzwanie, tak, bycia matką, to jednak i opiekowanie się dziećmi to dało mi możliwość po prostu znalezienia sobie ujścia jakby w innych dziedzinach, nie w grafice, którą skończyłam, ale właśnie w hafcie czy w szydełku.
Skończyłaś grafikę, ale jednak rozwinęłaś się w kierunku różnych innych artystycznych technik. Korzystasz z malarstwa klasycznego, z kolażu, z technik mieszanych.
Tak, dokładnie. Lubię mieszać, bo to jest bardzo ciekawe. Jeżeli mam do dyspozycji kawałek płótna, kredkę czy farbę, to zetknięcie się tych wszystkich mediów jest dla mnie bardzo inspirujące. Zresztą tematyka, którą poruszam, też wymaga takich doświadczeń, bo w tej chwili zajmuję się sztuką ludową i odkrywam wycinankę, czyli taki też można powiedzieć rodzaj kolażu. Sama robię wszystkie aple, też haftuję zabobony dotyczące obrzędów ludowych, więc no te wszystkie jakby działania są mocno jakby związane z taką działalnością kobiety, ale też z tymi doświadczeniami, które miałam na studiach, bo mimo, że to była grafika, czyli coś odrębnego, to jednak uwrażliwiło mnie na tyle, że kreska, płaszczyzna czy jakaś malarska powierzchnia jest dla mnie bardzo istotne właśnie też w tworzeniu haftów i takich wycinanek choćby.
Patrząc na twoje działania artystyczne, nie tylko na to, co robisz na płótnie, czy wycinasz i inne techniki, o których tutaj wspominałyśmy, to jeszcze są działania muzyczne. Dla ciebie inspiracją, mam wrażenie, są kobiety.
Tak.
To jest główny przedmiot, przepraszam za określenie, ale takich artystycznych wyzwań.
Tak, ja bardzo lubię kobiety. Wiem, że to brzmi dosyć prowokacyjnie, ale jestem kobietą i po prostu lubię kobiety. Zaczęłam od tego, że jeżdżę autobusem codziennie, właściwie 40 minut i przez ten czas, który mam do dyspozycji w autobusie, no nie zawsze grzebię w komórce, tak? No jednak spojrzę w okno, a że mam problemy po prostu z lokomocją, to się tak mówi, z problemami lokomocyjnymi.
Czyli choroba lokomocyjna.
Tak, choroba, dokładnie, więc też nie mogę za dużo czytać i tak dalej. Więc zaczęłam obserwować w autobusie ludzi i rzuciły mi się w oczy kobiety, dziewczyny właściwie, które miały piękny makijaż.
No właśnie, to jest cykl, przy którym możemy się na chwilę zatrzymać, czyli dziewczyny z autobusu, dziewczyny z perfekcyjnym makijażem.
Tak, dokładnie. Jestem po prostu zafascynowana, chociaż teraz jest mniej dziewczyn. Niestety, może się przesiadły na auta albo jeszcze inne środki.
Hulajnogi,
no
właśnie. Chociaż zima to może nie jest najlepszy moment.
Ale może właśnie na jakieś bryki po prostu z facetami teraz jeżdżą. Ale dla mnie to wspaniała przygoda była, kiedy mogłam obserwować właśnie wspaniałe linie na czołach, misternie po prostu wykreślone. I no, jest to dla mnie niezmiernie ciekawe, że potrafimy, kobiety, potrafimy się tak zmienić, że nawet oszpecić, bo nieraz się zdarzało, że po prostu te brwi były za blisko, za daleko, zbyt wyraziste. No i dla mnie to było bardzo interesujące doświadczenie i zrobiłam właśnie szereg takich portretów, a tłem tych portretów była tapicerka autobusów, siedzeń autobusowych, która też jest niezmiernie ciekawa, bo tam w tych wszystkich meandrach jakich pluszu, czy tam, nie wiem, jakiegoś takiego materiału.
Dermy, tak?
Tak, po prostu jest tyle ciekawych wzorów, że no po prostu, no naprawdę cudowna przygoda, naprawdę.
Ciekawe właśnie, że te brwi cię tak zainspirowały w całej twarzy kobiecej, a nie na przykład usta, czy kreska pod oczami, czy rzęsy.
Bo one najbardziej zmieniały właśnie charakter twarzy, tym bardziej, że był taka moda była, nie? I chyba już odchodzi tak do lamusa, bo teraz...
Ta przerysowana moda,
tak? Na brwi.
Trochę taki japoński makijaż.
No, taki bardzo, bardzo, bardzo wyrazisty. No, ujmujące to było dla mnie, że jeszcze znam dziewczyny, które bardzo dużo czasu poświęcały na to, żeby te brwi tak precyzyjnie wykreślić, używając szablonu choćby. Sama zresztą też kupiłam sobie w sklepie szablon, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No, to jest ciekawe, ciekawe bardzo.
Być może zamienisz teraz na przykład na dziewczyny z paznokciami, bo mam wrażenie, że to jest moda, która
już zaczęłam właśnie to robić też.
Mam dominująca w tej chwili.
Cztery takie dziewczyny, które mają długie paznokcie. Już mam w swoim zestawie dziewczyn. Także no, obserwuję po prostu i to, co jest takie bardzo popularne, to staram się pokazywać, bo to mnie szalenie interesuje.
Tych cykli z kobietami jest dość sporo, na przykład dziewczyny z kuchni to kolejne.
To był początek. Tak naprawdę nie mam pracowni i maluję w kuchni, więc jakby same początki, geneza, moje takie powrotu do twórczości właśnie polegała na tym, że spod stołu kuchennego wyciągałam karton, tam miałam różne malarskie przybory i na stole kuchennym zaczęłam malować. I dlatego to się tak wszystko otworzyło. No tak mi się po prostu przejaśniło chyba wtedy.
Wróćmy do wycinanek, bo to z kolei cykl, który też mnie bardzo zastanowił, czyli cykl przedstawiający zabobony dotyczące kobiet w ciąży.
Tak.
Też bardzo ciekawa propozycja.
Tak, bardzo, bardzo.
Czy to właśnie ciąża twoja to wywołała? Czy...
Tak, no. Dokładnie. Trzy razy byłam w ciąży, więc szereg razy po prostu byłam poddawane jakimś takim, jak to nazwać, egzaminom? No nie wiem, jak to nazwać, ale generalnie tak, jeżeli masz brzuch jak piłka, tak, to chłopak. Jeżeli masz twarz jak pełną pryszczy, no to dziewczyna. I zawsze się zastanawiam, dlaczego tak jest? Dlaczego?
No bo to są takie, wiesz, zabobony, no, no że pryszcze, czyli dokładnie. Dziewczyna odbiera urodę, tak?
Dokładnie.
Jak wygląda kwitnące, to chłopak, bo dodaje.
Dokładnie, dokładnie tak. I zaczęłam się nad tym zastanawiać. Szukałam właśnie genezy tych wszystkich takich stwierdzeń i nawet miałam taką chęć zrobić po prostu jakby taki rodzaj sprawdzenia, jeżeli faktycznie mój brzuch jest jak piłka, to spotkać się potem, zobaczyć, czy faktycznie urodzę chłopca, czy nie. Chociaż w dobie teraz, kiedy jest to 3D, USG, no to teraz już wiadomo, jak to...
Nie ma tajemnicy.
Nie ma właśnie tajemnicy. A kiedyś właśnie myślę sobie, że fascynuje mnie też życie takie bez możliwości zajrzenia, co będzie w przyszłości, bo ludzie na wsiach wszystkie rzeczy, których nie umieli nazwać, czy nie wiedzieli, skąd się biorą, po prostu wymyślali, tak? To prosta zasada. Jeżeli twoje dziecko ma wargę zajęczą, tak? No to znaczy, że rąbałaś drzewo w ciąży. To prosty sposób. Nie umieli sobie wytłumaczyć tego, że wodogłowie, które jest chorobą, to, że to przychodzi samo z siebie. To znaczy, że po prostu przechodziłaś przez kałużę. I dlatego dziecko ma dużą głowę. Więc ta potrzeba tłumaczenia jakichś anomalii była bardzo taka
silna.
Silna, tak? I ja ludzie myślę, poszukiwali
takich. Tak, że to jest kwestia porządkowania świata też, tak? Bo ludziom dokładnie. Się pewne rzeczy nie mieszczą po prostu w głowie, tak? Nie rozumieją, dlaczego to tak wygląda. Oczywiście. I potrzebują zdefiniować, tak? Potrzebują uporządkować i wtedy być może łatwiej znieść się wodogłowie.
To jest recepta.
Tak, to jest recepta.
Też, że jeżeli nie będziesz przechodzić przez wodę, jeżeli nie będziesz skakać przez linę, to dziecko nie będzie obwinięte pępowiną. To są takie rady, które oczywiście dziewczyny stosowały i no to przestrzegały, tak, żeby nie robić tych rzeczy. No właśnie. I też ja podlegałam takim radom i mnie to strasznie irytowało, że muszę trzymać torbę na krześle, a nie na podłodze, że nie mogę się całować w progu. I wszystkie te rzeczy robię po prostu.
Czyli jakby to znalazło ujście w pracach, tak? Te zabobony, dokładnie. Które cię jakoś osaczały, którym się poddawałaś mimowolnie.
No starałam się zawsze dociekać, o co chodzi, albo stawać jakby w opozycji. Nie zgadzam się z tym. Owszem, szanuję je, bo moja mama jest ze wsi, znaczy była, bo zmarła jakiś czas temu. Jak ścinała włosy, to ich nie wyrzucała, tylko paliła. I ja przyjęłam od mamy ten taki zwyczaj i nie wiedziałam dlaczego. To było zupełnie tak podświadomie. Nie mieściło mi się w ogóle w głowie, że można włosy wyrzucić do śmieci. No i potem, gdy zaczęłam drążyć ten temat, się okazało, że absolutnie nie wolno włosów wyrzucać, tylko palić, żeby dziecko nie miało krzywych nóg, nie miało garba, nie było nienormalne. Więc jakby przejęłam od mamy zupełnie taką, o której zupełnie nie miałam pojęcia, po prostu jakby mąż mi uświadomił, nie? Że to jest jakaś czarownica, jesteś, czemu ty palisz włosy? I potem zaczęłam właśnie dochodzić, o co chodzi, co jest grane.
Dalej palisz włosy?
Tak.
Czyli to właściwie dlaczego, skoro już wiesz, że to...
Dlatego, że z szacunku do mojej mamy po prostu. Że jak rzucam włosy, to o niej myślę, nie? Że ona tak robiła i...
Nie chciałaby, żebyś ty tak robiła. Tak?
Myślę, że na pewno byłaby naburmuszona, ale zawsze o niej myślę, kiedy te włosy wrzucam, bo czuję taki rodzaj spadku, że dostałam od niej jakiś spadek. Oczywiście nie wierzę w to. Przecież no, bądźmy...
Racjonalni,
tak. Właśnie, ale po prostu myślę o niej wtedy i jest to dla mnie ważne.
No to jakaś czułość, prawda? W tym
tak.
Się też objawia, więc
tak,
dlaczego nie zostawić sobie takiego rytuału?
Zostawię go, myślę, że zostawię.
Bo to jest rytuał, tak?
Tak, sama też podlegam, widzisz, takim rzeczom.
I dobrze, nie można się też dać zupełnie tak zracjonalizować i wypróć z jakiejś magii, czy z jakichś rzeczy, które są... jakby to powiedzieć, no nieziemskie trochę, tak?
No tak, tym bardziej, że jest to mi bardzo bliskie i przez to jakby przywołuje też osobę, która nie żyje, tak? W jakiś sposób. I nie widzę w tym nic strasznego. Nawet może w przyszłości to jakoś artystycznie pokażę, może ten gest rzucania włosów do pieca też będzie dziś wykorzystany właśnie w mojej twórczości.
Na początku powiedziałam, że łączysz różne sztuki ze sobą, śpiewasz.
Tak.
Śpiewasz w tej chwili, śpiewasz w takiej formacji, która nazywa się Odłam Źdźbła.
Tak.
Tak. Wcześniej były trzy córki. Trzy córki się rozpadły. Tak.
No, rozeszłyśmy się. Jednak każda z nas miała inne jeszcze zajęcia dodatkowe. A ja ciągle chcę śpiewać w taki sposób...
Pradawny trochę?
Trochę tak, ale zależy mi na takim bliskim kobiecym spotkaniu, takiej relacji, bo to jest bardzo dla mnie ważne, żeby zamknąć oczy i słyszeć po prostu dźwięk drugiej osoby i ustosunkować się do tego dźwięku. To jest dla mnie jakby istota śpiewu i już mam taki zwyczaj, że szukam na YouTubie po prostu pieśni, które mi się podobają, odsłuchuję, potem uczę się poszczególnych głosów, nagrywam je na dyktafon w komórce, no i potem uczę się następnego głosu i to wszystko razem jakoś spajam. Nie interesuje mnie czasem nawet, o czym śpiewam, bo traktuję tekst, szczególnie ukraińskie wybieram pieśni, jako rodzaj takiego dźwięku, a nie wypowiedzi. I właśnie dochodzę, to już jakiś rodzaj etapu jest, że czasami nie potrzebuję wiedzieć, o czym śpiewam, bo dla mnie tak pieśń jest piękna, tak emocjonalna, że wystarczy mi dźwięk. Jestem w etapie teraz, więc może to się wszystko pozmienia, ale na ten moment właśnie tak jakoś chciałam to przedstawić. Też przypominam sobie siebie, na przykład w kościele, jak chodziłam jako dziecko, też na pewno, jeżeli chodziłaś, to pieśni, które były dostępne w czasie mszy, nie były czytelne dla dziecka. Tam były te Nasturcja nasza i tak dalej, te takie zlepki, tak? Ale to nie przeszkadzało mi w tym, żeby emocjonalnie do tego podejść, żeby to śpiewać, po prostu nie wiedząc o czym, ale śpiewać z pełnym sercem, z pełnym gardłem. I gdzieś tak wracam do takiej pozycji chyba dziecka trochę takiego, że mam tą emocjonalność taką dziecięcą.
To jest ciekawe, bo jak rozmawiam z ludźmi, którzy kiedyś chodzili do kościoła jako dzieci, czy chodzą do tej pory, ale jak byli dziećmi, to szczególnie ta fraza na cutio nasza była śpiewana na tysiąc różnych sposobów. Tak, każdy słyszał co innego, tak? Na cutio nasza, czy pytały dzieci, co to jest ta nacutia, tak? U ciebie to była nasturcja. Także jakby nie też... Tekst czasami pełni drugorzędną rolę. Jest jakaś magia właśnie w całości.
Tak, wydarzenia, taki, że się jest w jakimś odrębnym miejscu, innym niż dom, że jest jakaś społeczność, która to wszystko jednoczy, to też było dla mnie bardzo ważne. No i z takiej pozycji chyba teraz wychodzę, że czasem nie potrzeba wiedzieć, co się śpiewa, ale po prostu czuć to, nie? I jakby reagować na wszystkich dookoła i tą energię czerpać z takiej wspólnoty.
Odłam źdźbła jest trochę kontynuacją trzech córek, tak? Artystycznie?
No, myślę, że tak, bo zależy mi na takim kobiecym składzie, dodatkowo zajmującym się śpiewaniem kobiecych pieśni. Teraz nie jestem krawcową, ale zszyłam parę materiałów, to znaczy obrusy, firanki i prześcieradła stare, zużyte już moje, czy mojej babci, mojej mamy. I zszyłam takie stroje ślubne, po prostu, które ubrałyśmy i miałyśmy właśnie ostatnio taki rodzaj
sesji, tak?
Sesji też występów w Mlecznym Piotrze, odnoszącym się właśnie do ślubów kobiet, czy w ogóle do ślubów, tak? Bo często mówimy o pannie młodej, ale pomijając pana młodego. Ale tak sobie myślałam ostatnio, taką miałam refleksję, że w zasadzie to są dwie postacie, które są wtłoczone w jakiś rodzaj formy. Facet musiał być silny, wąsiasty z brzuchem, spłodzić syna, zasadzić drzewo i zbudować dom, a kobieta też szeroka w biodrach, płodna i uległa. Więc każdy z małżonków miał jakąś rolę do spełnienia, więc czy to kobieta, czy mężczyzna. I właśnie interesuje mnie ta forma, że wtłaczamy siebie w takiej rodzaj kieratu trochę i też kaleczymy się, tak? Bo nie każdy chce po prostu rodzić dzieci, nie każdy chce gotować, a nie każdy facet musi koniecznie zbudować dom. Po prostu jakby inne rzeczy.
Dlatego też te stroje są niekonwencjonalne, bo jeżeli ktoś oczekuje, że to są takie tradycyjne sukienki, rzeczywiście biel tam jest, która no, jest dominantą tych strojów, ale no, one są zupełnie inne niż klasyczne sukienki panny młodej.
Tak, dokładnie. Skupiałam się na welonach i na jakby otoczeniu głowy w sumie z tego wychodzi. Ale po prostu darłam materiał, jakąś serwetę z segmentu, na przykład jaką z lat 80. znalazłam, gdzieś to wzięłam, użyłam ją do welonu. Też cięłam na kawałki materiał i plotłam go na zasadzie jakichś warkoczy albo takich jakichś jeszcze innych splotów używałam, więc to jest bardzo fajna, ręczna robota dla mnie i no... Naprawdę spędziłam miło czas krochmaląc rękawy i wkładając w nie w butelki plastikowe, żeby miały taką formę sztywną i taką obłą dosyć.
Nie mamy już niestety czasu, żeby porozmawiać o twoich performansach, które się właściwie łączą z tym, co robisz. Śpiewanie to również czasami okazja do performansu.
Tak
jak to było w przypadku trzech córek, kiedy jechałyście tramwajem czy autobusem
tramwajem,
w maskach z chleba na przykład.
Tak, to jest bardzo ciekawe doświadczenie było dla mnie. To chyba było nawet w maju. Tramwaj nie był pełny i czekałyśmy na okazję, żeby też, żeby mieć możliwość, no bo krępowałyśmy się, to jest prosta rzecz, nie? Ale jak zaczęłyśmy już tam siadać sobie i wstawać, bo nam kazała pani fotografka, no to wchodziło się w rolę i wzrok mężczyzny wcale nas nie krępował. Tak, to było bardzo ciekawe doświadczenie i nie ukrywam, że będę kontynuować i szukać takich inspiracji i używać je.
Można sobie w internecie popatrzeć, kto nie może sobie wyobrazić, jak to się odbywało, bo te zdjęcia z tej sesji akurat można znaleźć, jak i wiele prac, które Joanna Borow zamieszcza. Bardzo Ci dziękuję, Asiu, że znalazłaś czas
dzisiaj
dla nas. Trzymam kciuki, bo naprawdę Twoja sztuka jest bardzo inspirująca w każdym wydaniu.
Dziękuję za miłe słowa.
Iwona Dębska, ja również dziękuję. Dobrej nocy i zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.